Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Poradnik warszawski. Zdrowie. Zaprasza Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
Dziś w poradniku warszawskim Zdrowie pani Stefania Kamińska, nauczyciel metod rozpoznawania płodności. Dzień dobry, pani Stefanio.
Dzień dobry.
Pani Stefanio, nauczyciel metod rozpoznawania płodności to nauczyciel naturalnych metod planowania rodziny, prawda?
Tak.
Nazwa bardziej fachowa, rozumiem.
Tak, to jest nazwa bardziej fachowa nauczyciela naturalnego planowania rodziny. Ale myślę, że też bardziej poprawna, ponieważ daje szerszy obraz, ponieważ my uczymy metod rozpoznawania płodności nie tylko osoby, które zamierzają planować rodzinę.
O, to brzmi bardzo interesująco, to na pewno dopytywać będę. A proszę powiedzieć, czy my musimy się uczyć rozpoznawania płodności? Czy jednak ta wiedza, którą wynieśliśmy w szkole, nie jest wystarczająca?
Szczerze powiedziawszy, nawet dla mnie, a no skończyłam klasę biologiczno-chemiczną oraz nawet po pierwszym, drugim roku studiów, a studiuję medycynę na piątym roku, ta wiedza nie była wystarczająca, którą wniosłam właśnie ze szkoły i ze studiów. I myślę, że warto się uczyć, ale nie jest to trudne.
Czy do poradni, w której pani przyjmuje, zazwyczaj zgłaszają się tylko kobiety? Czy jednak jest to wiedza, którą dobrze by było, aby posiadała i żona, i mąż?
Zazwyczaj do nas zgłaszają się pary. W związku z tym, że no, tak naprawdę główną grupą, która się do nas zgłasza, są narzeczeni przed właśnie podczas przygotowań do sakramentu małżeństwa i zgłaszają się razem, co ja uważam, że to jest bardzo dobre i bardzo słuszne, no bo to jest wiedza, którą powinni posiąść obydwoje, bo sprawa płodności jest sprawą wspólną, a nie tylko kobiety.
Ale niekiedy jest też sprawą wstydliwą. To czy to pierwsze spotkanie, to spotkanie tak zwane zapoznawcze bywa krępujące dla osób, które przychodzą do pani do poradni?
Znaczy zdarzają się ludzie, którzy tak na początku niepewnie mówią, tak widać, że troszkę się krępują, ale no też ja zawsze staram się trochę tą atmosferę rozładować, tłumaczę, że no to jest fizjologia i natura i to jest coś, co musimy poznać, ponieważ każdy wie, że musimy oddychać, jeść i mamy różne potrzeby fizjologiczne, a o tej płodności bardzo mało wiedzą. I myślę, że to byłoby dużo bardziej krępujące, gdyby ludzie się dowiadywali o tym, jak wygląda płodność swoja nawzajem dopiero po ślubie, po zamieszkaniu razem.
To proszę powiedzieć właśnie, dlaczego zgłaszają się narzeczeni? Czy aby mieć więcej czasu na rozpoznanie tej płodności i aby zaplanować już powiększenie rodziny, czy to są jakieś inne powody?
Szczerze powiedziawszy, dużą grupą osób, które się do nas zgłaszają, są osoby, które przychodzą, no bo muszą, ponieważ żeby móc wziąć ślub w kościele katolickim, to trzeba mieć takie zaświadczenie.
Dokładnie
właśnie
tak.
Z poradni rodzinnej. Ale dużo osób zaczyna to doceniać i tak naprawdę ludzie mają różne cele. Niektórzy nawet wcześniej nie wiedzą, co mogą uzyskać dzięki tym metodom i w miarę jak właśnie mamy kolejne spotkania i się dowiadują, to widzę, że widzą coraz więcej takich celów, którym mogą służyć obserwacje i no, na początku może to jest poznanie siebie nawzajem, potem właśnie uczą się interpretować objawy i właśnie się zastanawiają, czy oni to już planują planują mieć dziecko, czy odkładać będą na początku poczęcie, ale też zawsze ja zwracam uwagę na ten aspekt obserwacji jako takiego narzędzia diagnostycznego i monitorowania zdrowia. Według mnie no, to jest piękne takie narzędzie i bardzo, bardzo dużo pokazuje, jeśli chodzi o zdrowie człowieka.
No dobrze, to teraz czas na te bardziej szczegółowe pytania. Jak rozpoznawać płodność? Jak planować rodzinę? Od czego tak naprawdę należy zacząć?
Tak, ja jestem nauczycielem metody angielskiej, czyli wielowskaźnikowej podwójnego sprawdzenia. I w naszej metodzie są trzy główne objawy płodności. I jest to podstawowa temperatura ciała, obserwacje śluzu szyjkowego oraz obserwacje szyjki macicy. Większość kobiet zaczyna obserwację od jednego z tych wskaźników. Zazwyczaj jest to albo podstawowa temperatura ciała, albo obserwacje śluzu szyjkowego. Jeśli chodzi o podstawową temperaturę ciała, to jest to wskaźnik, który mierzymy raz dziennie po spoczynku nocnym, ale dla osób, które dyżurują, czy mają właśnie pracę na zmiany, nieregularny tryb życia, też jest opcja, że mogą mierzyć temperaturę po 3 godzinach spoczynku i też te objawy powinny być wymierne i dające się interpretować. Podstawową temperaturę ciała mierzymy termometrem z dokładnością do 2 miejsc po przecinku i na śluzówkach. Zazwyczaj jest to jama ustna. Ważne jest też dla kobiet, które mają regularny tryb życia, żeby ją obserwować o stałej godzinie. Ale no, odchylenie godziny też nie ma bardzo dużego znaczenia i również można korygować tą temperaturę, ponieważ od godziny 4 do 11 tak jakby nasz metabolizm zaczyna wchodzić w ten tryb dnia i temperatura wzrasta regularnie.
Pani Stefanio, to ja dopytam o tę metodę mierzenia temperatury i sprawdzenia temperatury ciała. Przez jaki czas kobieta powinna obserwować się i zapisywać mierzenie temperatury własnego ciała, aby pani już miała jakąś możliwość porównania obserwacji i wyciągnięcia wniosków z tych pomiarów temperatury?
Powinna, znaczy tak naprawdę, jeśli to jest pierwszy cykl, to obserwowany przez kobietę, to kobieta powinna obserwować od pierwszego dnia cyklu, czyli od pierwszego dnia miesiączki. I żebyśmy zobaczyli, czy ta temperatura wzrasta odpowiednio i pokazuje nam właśnie taką dwufazowy przebieg cyklu, to tak naprawdę do końca cyklu, chociaż już tak naprawdę 7 dni po połowie cyklu powinniśmy zobaczyć skok temperatury i jej zmianę.
A ile cykli potrzeba, aby móc porównać i zrobić jakiś wykres i mieć jakiś obraz na to, jak wygląda właśnie, jak wyglądają te dni, w których możemy starać się na przykład o dziecko?
Jeśli obserwujemy tylko temperaturę, tak naprawdę to już pierwszy cykl pokazuje wykres temperatury, tak jak on wygląda i jesteśmy w stanie wyznaczyć ten czas potencjalnej płodności.
Drodzy Państwo, to my już za kilka chwil porozmawiamy o tych dwóch kolejnych metodach naturalnego planowania rodziny. Pani Stefania Kamińska, nauczyciel metod rozpoznawania płodności, z Państwa i moim gościem. Pani Stefanio, przed przerwą mówiłyśmy o obserwacji i o mierzeniu temperatury ciała. Jak powinien wyglądać taki dobry cykl mierzenia temperatury ciała? Ale pani wspomniała jeszcze o dwóch metodach. I zastanawiam się, czy aby właściwie rozpoznać płodność, należy właśnie te trzy elementy ze sobą połączyć, czy wystarczy także połączenie na przykład dwóch z trzech, czyli albo temperatura ciała i obserwacja śluzu, albo temperatura ciała i obserwacja szyjki. To może teraz porozmawiajmy o tych dwóch kolejnych, czyli o obserwacji śluzu. I tutaj ponawiam moje pytanie, od kiedy należy zacząć obserwować śluz?
Dobrze, znaczy nie są to osobne metody, tylko trzy elementy właśnie obserwacji. Jeśli chodzi o pytanie, czy wszystkie trzy musimy używać, to no właśnie nasza metoda jest metodą podwójnego sprawdzenia, więc dwa wskaźniki wystarczą do tego, żeby skutecznie stosować metodę. Drugim właśnie wskaźnikiem najczęściej wybieranym przez kobiety jest obserwacja śluzu szyjkowego. Zaczynamy obserwować go po ustaniu krwawienia miesiączkowego i obserwujemy też do końca cyklu. I jest to wskaźnik, który tak naprawdę kobieta obserwuje przez cały dzień, ale znaczy nie wiąże się to z konkretnymi przymusowymi obserwacjami, tylko no, podczas normalnych czynności właśnie higienicznych kobieta obserwuje śluz, obserwujemy jego konsystencję oraz odczucie, jakie kobieta ma i kobieta potem ocenia, czy właśnie jego cechy odpowiadają cechom śluzu wysoce płodnego, czy mniej płodnego. I najbardziej płodny objaw tego dnia zapisuje wieczorem.
I jakie są te objawy tego momentu najbardziej płodnego? W jaki sposób śluz powinien wyglądać?
Śluz wysoce płodny jest rozciągliwy, przejrzysty. Wiele osób porównuje właśnie ten objaw śluzu do białka jaja kurzego. To jest popularne takie.
Ja rozumiem, że to też tak, najłatwiej jest wytłumaczyć, tak, jak powinien wtedy śluz wyglądać.
Tak, kobieta wtedy odczuwa też mokrość. Niektóre kobiety określają ten stan jako naoliwienie czy śliskość.
Rozumiem, ale wspomniała pani, że te dwie pierwsze metody są najbardziej popularne ze względu na to, że są najprostsze, jeśli chodzi o rozpoznanie. Czy jednak tutaj przy tym trzecim punkcie, czyli przy obserwacji szyjki macicy, trzeba mieć jakąś większą wiedzę na ten temat?
Nie, no wiedzy nie. Natomiast jeśli chodzi o obserwację szyjki macicy, to obserwujemy jej pozycję i również konsystencję, co wiąże się jednak z badaniem tak naprawdę wewnętrznym, które kobieta musi wykonać każdego dnia, no wieczorem w warunkach sterylnych, owszem, ale znaczy po pierwsze jest to element, którego nie zalecamy do wykonywania dziewicom. A po drugie, no nie wszystkie kobiety po prostu chcą się przekonać. Ale jest to bardzo przydatny wskaźnik podczas okresów, kiedy kobieta przyjmuje leki, które mają wpływ na śluz, czy jest chora i temperatura nie jest miarodajna, czy przy okazji powrotu płodności po porodzie. Dlatego warto się uczyć tego wskaźnika i też potrafić go stosować i obserwować.
Proszę powiedzieć, czy przychodzą do pani także małżeństwa, które już mają dzieci, a jednak z poczęciem kolejnego dziecka chcieliby nieco zaczekać? I z jednej strony wydaje się no, ta sprawa no, dość krępująca, bo ktoś może powiedzieć, no tak, no ale my wiemy, skąd się biorą dzieci, bo dzieci już mamy, ale jednak jeśli chodzi o planowanie, dalsze planowanie rodziny, z tym chcielibyśmy się jeszcze wstrzymać i chcielibyśmy jednak korzystać z naturalnych metod planowania rodziny. Czy do takich spotkań w poradni także dochodzi?
Tak, tak, również dochodzi. Są to i czasem małżeństwa, i czasami narzeczeni, którzy przychodzą i już dziecko mają. Tak, ale nie zawsze jest to taka motywacja, że po prostu trzeba, bo się szykują do ślubu kościelnego, tylko są ludzie, którzy są zainteresowani, ponieważ już mają kilkoro dzieci albo jedno dziecko i chcieliby poczekać z następnym.
I co takim małżeństwom pani mówi? Właśnie poleca pani te trzy punkty, o których rozmawiałyśmy, czy jeszcze jakieś dodatkowe obserwacje i trybu życia i też, no właśnie, zastanawiam się, czego jeszcze.
Nie, no znaczy te trzy wskaźniki są wystarczające i one się odnoszą do obserwacji na każdym etapie życia ludzi. Tak, ale też są właśnie tak zwane dodatkowe objawy płodności. One też dotyczą wszystkich kobiet, które obserwują swój cykl. No i tutaj tak naprawdę każda kobieta może mieć inne te swoje objawy. No najbardziej takie, najczęściej występujące to jest plamienie okołoowulacyjne czy ból owulacyjny, ale również kobiety widzą zmiany w swojej cerze, w zachowaniu.
No mężczyźni, właśnie, tak myślałam, że pani to powie. Mężczyźni mogą powiedzieć, ja najlepiej wiem, kiedy moja żona ma dni płodne, tak, ponieważ wtedy zachowuje się zupełnie inaczej, tak jak w okolicach miesiączki, która ma się pojawić. Także to zachowanie jest zupełnie inne. Ale co powiedziałaby pani przeciwnikom naturalnego planowania rodziny, którzy twierdzą, że nie są to metody, i tutaj cytuję, stuprocentowe, jeśli chodzi właśnie o to, aby wstrzymać się z powiększeniem rodziny.
Znaczy, jeśli chodzi o metody stuprocentowe...
Takiej metody nie ma.
To jest to sterylizacja.
Dokładnie.
Dlatego trudno mi coś więcej powiedzieć, bo jeśli chodzi o skuteczność metod naturalnego planowania rodziny, właśnie tej metody dwuwskaźnikowej, to jest to na rzędu 98%, co tak naprawdę nie ustępuje w skuteczności, jeśli chodzi o, znaczy w porównaniu ze środkami antykoncepcyjnymi.
A dopytać jeszcze chciałabym panią o jeden chyba ważny element, a mianowicie o tryb życia, bo pani też o tym wspomniała przy codziennym mierzeniu temperatury, bo no mamy różne zawody, różne obowiązki jeszcze musimy wykonywać się w ciągu dnia. I czy ten brak stałości, do której nasz organizm chciałby się przyzwyczaić, powoduje, że ta procentowość, jeśli chodzi o te 98%, o których pani wspomniała, spada, ten wskaźnik spada właśnie przez to, że nie jesteśmy systematyczni, jeśli chodzi o nasze życie i nasze przyzwyczajenia.
Znaczy, jeśli chodzi o systematyczność w życiu, to teraz trudno komukolwiek powiedzieć, że ma stały, systematyczny tryb życia, a metody tak naprawdę coraz większą popularność i zyskują i w ogóle rozwijają się od drugiej połowy XX wieku, więc to jest już okres, kiedy ludzie żyją mało regularnie, a metody właśnie w tym czasie mają taką skuteczność. I jeśli człowiek może w życiu nie jest systematyczny, ale systematycznie zapisuje swoje objawy i potrafi je prawidłowo zinterpretować, to ta skuteczność jest właśnie tak wysoka, jak mówiłam.
Pani Stefanie, jeszcze o tyle rzeczy chciałabym panią zapytać, a mianowicie jak mają się te naturalne metody rozpoznawania płodności do naprotechnologii, bo mam wrażenie, że to jest dopiero przedsionek naprotechnologii.
Tak.
Ale mam też nadzieję głęboką, że jeszcze się spotkamy i o tym temacie porozmawiamy, bo coraz więcej mówi się o naprotechnologii,
tak,
prawda? I,
tak.
I coraz więcej jest ona postrzegana nie jako filozofia życia, wręcz przeciwnie, jako kolejny taki gabinet medycyny.
Tak, tak.
A nie jako zwój ksiąg czy pism, które należy badać i nad którymi należy się zastanawiać. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie. Pani Stefania Kamińska, nauczyciel metod rozpoznawania płodności. Dodam tylko, drodzy państwo, że pani Stefania dyżuruje w poradni Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Planowania Rodziny w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 13, więc jeżeli... Może są wśród słuchaczy narzeczeni, którzy chcieliby skorzystać z porad, to zachęcamy, zapraszamy. Bardzo dziękuję pani Stefaniu i wszystkiego dobrego życzę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękuję pięknie w imieniu słuchaczy.
Poradnik warszawski.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.